teraz cichutko. Cii.
Mam taką ładną muzykę dla was.
Cii.
Wszystko zaczęło się od tego, że moja mama bardzo lubiła tę melodię i dawała mi ją do słuchania od czasu, kiedy byłem małym dzieckiem. Sama usłyszałam modlitwę dziewicy po raz pierwszy, kiedy była uczennicą. Ta melodia wywarła na niej ogromne wrażenie. Oczarowała ją do tego stopnia, że całkowicie odmieniła jej życie. Rodzice mamy mieli 9 dzieci i byli ubogimi ludźmi. Nie mogli sobie pozwolić na lekcje gry na pianinie, nawet dla jednej swojej córki. Matka postanowiła więc przekazać swoje marzenie mnie, czyli swojemu synowi.
Nie mogę odrzucać nawet takich naiwnych pewnych, prawda, przejawów muzyki romantycznej z bardzo wielu powodów, między innymi z tych, bo nigdy nie wiadomo, do czego to może doprowadzić. To, co mówił mistrz Witold Lutosławski. To, czy coś stanie się arcydziełem, czy w ogóle klasyką, o tym decydują tysiące ludzi na przestrzeni dziesiątków lat.
Takich utworów było wiele, prawda?
Takich utworów było wiele.
O prostej melodyce.
Takich utworów było wiele, ale jednak jakiś specjalny duch dobry chyba czuwał nad utworem Bondarzewskiej. I to jest właściwie jakaś tajemnica, powiedziałbym, powodzenia.
Pewnego dnia jechałam pociągiem szybkich linii Shinkansen z Osaki. To jest taki pociąg, który pędzi z prędkością 240 na godzinę i ku ogromnemu swojemu zdumieniu, kiedy wysiadłam z pociągu i włączyła się sygnalizacja zamykania drzwi pociągu, usłyszałam właśnie elektroniczną wersję modlitwy dziewicy Tekli Bondarzewskiej.
Już od kilku miesięcy rozmawiam z Dorotą o Tekli Bondarzewskiej, XIX-wiecznej kompozytorce, o której wcześniej nie słyszałam. Dorota zapewniła mnie jednak, że nie powinnam czuć się tym zakłopotana, bowiem nazwisko Bondarzewskiej jest nieznane większości Polaków.
Kasiu, wczoraj rozmawiałam wreszcie z Miyajamą. Udało mi się zrobić z nim wywiad i wysłałam ci wywiad i płyty.
Dorota Hałasa, absolwentka japonistyki, mieszka w Tokio od 17 lat. Jest żoną japońskiego dziennikarza, mamą 2 małych dzieci. Pisze książki i współpracuje z Polskim Radiem. Jeszcze podczas studiów zaczęła się jej przyjaźń z zafascynowanym Polską Yukihisą Miyajamą. To od niego po raz pierwszy usłyszała nazwisko Tekli Bondarzewskiej.
Pamiętam, to było dla mnie bardzo zadziwiające, bo zaczął swoją rozmowę od tego, że on jest fascynatem Polski ze względu na muzykę Tekli Bondarzewskiej i jej utwór Modlitwa Dziewicy. On się mnie pytał, czy ja znam ten utwór. Ja powiedziałam, że być może znam, ale na pewno nie znam tytułu, ani nie znam nazwiska kompozytorki. No i on był wtedy bardzo zdziwiony, bo powiedział, że jest to utwór, który jest znany właściwie prawie przez każde dziecko w Japonii i on od dziecka ten utwór zna i jego marzeniem jest znalezienie kopii zapisów nutowych pozostałych utworów i w przyszłości ich nagranie, bo marzył o tym, żeby pracować w firmie nagraniowej. Około 94 albo 95 właśnie Miyajama zwrócił się do mnie, czy ja mogłabym mu pomóc w zbieraniu materiałów na temat Tekli Bondarzewskiej. Zaczęłam poszukiwać wiadomości od encyklopedii muzycznej, encyklopedii PWN. Były tam bardzo krótkie wzmianki o niej, o jej życiu. Wszędzie właściwie podkreślano, że jest ona kompozytorką, amatorką, która nie stworzyła żadnych większych dzieł muzycznych. I to mnie bardzo zaintrygowało. Zaczęło mnie to zastanawiać, dlaczego gdzieś tam 10 tysięcy kilometrów dalej od Polski jest ktoś, kto nie szczędzi trudów, aby znaleźć muzykę tej kompozytorki, która tak bardzo pejoratywnie jest oceniana w swoim kraju ojczystym.
Prymitywizm harmonii polega na tym, że używa dosłownie czterech akordów. Prawda? S dur, F mol. Prawda? I to jest wszystko, co tam jest, prawda? Prawda? I człowiek już później dostaje drgawek, prawda? Kiedy słyszy tylko te akordy, jak mówię też moim studentom, trzeba być niesłychanym arcymistrzem, żeby coś ciekawego zrobić na tych czterech akordach. Oczywiście myślę, że tu jest melodia głównym elementem, który powoduje wielką atrakcyjność tego typu muzyki w jej klasie.
Nie tak łatwo jest dotrzeć do profesjonalnych muzyków, którzy zechcieliby porozmawiać o Tekli Bondarzewskiej. W końcu na taką rozmowę wyraża zgodę pan Mariusz Dubaj, znany nie tylko w Polsce kompozytor muzyki fortepianowej.
Sztuka naiwna. Przecież są w branży plastycznej duże obszary sztuki naiwnej, tak zwanych prymitywistów, którzy są arcymistrzami w tym, co robią. Nigdy nie wiadomo, czy za tym przypadkiem nie kryje się droga do arcydzieła. Więc ja uważam, że źle bym naprawdę uczynił, gdybym tak nadmiernie rygorystycznie podchodził.
Zanim dotrą nagrania od Doroty, chcę posłuchać utworu zapomnianej kompozytorki. Okazuje się, że w internecie można znaleźć nieskończoną ilość wykonań modlitwy dziewicy, ale polskich stron poświęconych Tekli po prostu nie ma.
To było w mieście Sendai, na północ Japonii. Mama miała 8 albo 9 lat. Była wtedy uczennicą szkoły podstawowej i pewnego dnia usłyszała dźwięki modlitwy dziewicy dochodzące z sali do lekcji muzyki. Weszła do sali i słuchałam zupełnie oczarowana pięknym melodii. Okazało się, że na fortepianinie grała uczennica ze starszej klasy. Kiedy skończyła grać, mama podeszła do niej i zapytała o tytuł melodii. Dowiedziała się, że to jest modlitwa dziewicy. Zapytała dziewczynkę, czy mogłaby zagrać ją jeszcze raz. Początkowo za każdym razem, kiedy spotykała starszą koleżankę, prosiła, żeby ta zagrała jej modlitwę dziewicy. Uczennica widocznie sama lubiła tę melodię, bo chętnie spełniała prośbę mojej mamy. W końcu mama nauczyła się melodii na pamięć i stworzyła sobie w głowie własną jej interpretację. Wtedy właśnie zaczęła marzyć o tym, żeby móc kiedyś zagrać modlitwę dziewicy. Powiedziała o tym rodzicom i poprosiła, żeby zapisali ją na lekcję gry na pianinie. Rodzice bardzo się zmartwili. Powiedzieli, że ich na to nie stać. Kupili jej zabawkę w postaci małego pianinka. Jednak na zabawce nie dało się niczego zagrać.
Biblioteka Narodowa w Warszawie. Może tutaj znajdę jakieś ślady, pamiątki po Tekli.
Ja jeszcze chciałem tutaj pokazać taki typowy XIX-wieczny album salonowy, czyli zbiór ulubionych utworów salonowych na fortepian solo, jak to zwykle było w zwyczaju. Właśnie w wydaniu Petersa, bardzo znanym wydawnictwie światowej rangi, wydawnictwie lipskim Petersa, na pierwszym miejscu jest Bondarzewska.
W dziale muzycznym biblioteki spotykam pana Włodzimierza Pigłę, który zbiera materiały o XIX-wiecznych kompozytorkach.
Ale... Nie mamy jej wizerunku.
Nie mamy
żadnego
jej wizerunku.
Listu.
Nie, niestety nie. Nie, nic się nie zachowało.
A pisane jej ręką nuty?
Też nie. Nie napotkałem na takie. Był okres zupełnego zapomnienia, a był okres świetności. Ten okres świetności przypadał głównie na drugą połowę XIX wieku, kiedy to Baranowska działała i opublikowała swoje utwory, a zwłaszcza jeden utwór, który stał się kamieniem milowym jej sławy, a mianowicie słynna modlitwa dziewicy, La Prière d'une Vierge po francusku, która po raz pierwszy wydana w Warszawie sumptem autorki w 1851 roku i w przeciągu kilku zaledwie lat osiągnęła kilka, a właściwie nawet kilkanaście nakładów kolejnych wydań. Trzeba powiedzieć od razu, że Bondarzewska, komponując swój utwór, swoją modlitwę dziewicy, miała zaledwie 17 lat.
Gdzie mieszkała? Gdzie dorastała? Jak rozwijała się jej pasja?
Mapa Warszawy, plan Warszawy, przybysza, który szuka ulicy Nalewki, przyprowadzi tu, bo tu jest napis Nalewki.
Moim poszukiwaniom towarzyszy warszawska przewodniczka Wiesława Dłubak-Bełdycka.
Natomiast stare Nalewki to dzisiejsza ulica Bohaterów Getta. No i tam pójdziemy i tam jest kawałeczek starego bruku, stare tory tramwajowe. I tam bardziej może wczujemy się w czasy, w których żyła Tekla, chociaż budownictwa XIX-wiecznego już w tej okolicy nie ma, z wyjątkiem arsenału.
Tekla Bondarzewska żyła w trudnym dla Polski czasie między powstaniem listopadowym i powstaniem styczniowym. Urodziła się w 1834 roku w Warszawie. Rodzina Bondarzewskich mieszkała przy tętniącej życiem ulicy Nalewki. To tędy młodziutka Tekla biegła ze swoimi nutami do warszawskich księgarni.
Przepraszam, że się ośmielam, ale poradzono mi, żeby pokazać szanownemu panu moje nuty. Bo ja trochę komponuję. Nazywam się Bondarzewska, Tekla Bondarzewska. Tu na początku jest taka kompozycja, modlitwa. Nazwałam ją La Prière d'une Vierge. Ośmielam się mieć nadzieję, że szanowny pan zechce wyrazić zdanie o tym.
Kurier warszawski! Kurier warszawski!
W setnym numerze Kuriera Warszawskiego z 14 kwietnia 1851 roku można było przeczytać, że
w tych dniach wyszła z druku Modlitwa Dziewicy, skomponowana na fortepiano przez pannę Teklę Bondarzewską i jest do nabycia w tutejszych składach muzycznych za cenę 45 kopiejek.
Niedługo w prasie pojawiła się informacja o tym, że panna Bondarzewska przysłużyła się światu muzycznemu kompozycją Mazurka Le Souvenir d'Amitié, który zyskał sympatię znawców. W 310 numerze Kuriera z 1851 roku napisano:
utwór odznacza się i pięknością kompozycji, i tą elegancją, jaka cechuje wszystkie utwory tej artystko-amatorki.
Tymczasem nie słabła popularność modlitwy dziewicy. W ciągu 2 lat ukazało się jej 8 wydań.
Panie i panowie, a teraz przed wami panna Tekla Ondalewska.
Wtedy można było mówić o sukcesie.
Już wtedy można było mówić o sukcesie, sukcesie co prawda lokalnym, do momentu, kiedy modlitwa dziewicy została wydana, opublikowana przez francuskiego wydawcę jako dodatek do czasopisma Revue et Gazette Musicale 1859. I od tej daty można mówić o oszałamiającej karierze tego utworu.
Kiedy miałam 5 lat, mama zapisała mnie na lekcję gry na pianinie. Niestety nie ćwiczyłem wystarczająco dużo i nigdy nie nauczyłem się grać naprawdę dobrze. Chciałem jej zagrać modlitwę, ale to było bardzo trudne, bo cały czas mi mówiła, że powinienem grać inaczej, bardziej dynamicznie. Już od początku utworu mama twierdziła, że gram nie tak. W końcu się zdenerwowałem i przestałem grać. Czułem, że ją zawiodłem i chciałem w jakiś sposób to naprawić. Chciałem jakoś spełnić jej marzenie. Jako student chciałem znaleźć choćby jedną kopię zapisu nutowego utworu innego niż modlitwa dziewicy. Zacząłem szukać jej utworów w różnych krajach. Kilka utworów znalazłem w British Library w Londynie. Kopię zapisu drugiej modlitwy dziewicy znalazłem w Moskwie i nie było jej nigdzie indziej. Kopię Magdaleny znalazłem tylko w Warszawie i nie mogłem jej nigdzie indziej znaleźć, więc mogę powiedzieć, że miałem szczęście. Kiedy wreszcie po wielu latach udało mi się pozbierać zapisy nutowe, z których można już było wydać album, zaproponowałem współpracującej z nami szwedzkiej, a potem amerykańskiej firmie nagraniowej, czy nie nagrałby płyty z utworami Tekli Wondarzewskiej. Od obydwu dostałem odpowiedź, że nie znają takiej muzyki, więc nie zrobią nagrania. Wtedy zrozumiałem, że muszę tę płytę wydać sam w Japonii. Czekałem więc na okazję, żeby ją wydać. Wreszcie 2 lata temu nawiązaliśmy współpracę z młodą rosyjską pianistką Julią Czapliną. W końcu zaczęły się spełniać moje marzenia.
First page.
Понятно. А, есть ли first page, да? Можно вам так думала? Потому что for editing.
Хорошо.
Да.
Ja wcale nie chciałem powiedzieć, że akurat utwory Tekli są jakimś niesłychanym może wyczynem w sensie techniki kompozytorskiej, ale one trafiają w pewną lukę i w pewne potrzeby natury emocjonalnej. Wszyscy, czy większość z nas jest na pewno romantykami i potrzebujemy jakichś romantycznych przeżyć. Dla mnie na przykład w Tekli jest najbardziej fascynujące to, że ona jest praktycznie do nikogo niepodobna. Nie jest to kopia żadnego z kompozytorów. Talenty rodzą się w każdej epoce. Na pewno dzisiaj to inaczej wygląda. Oczywiście, że kobiety miały bardzo poważne problemy, szczególnie kiedy chciały prowadzić samodzielną działalność artystyczną. To już były bardzo źle postrzegane, bo na przykład arystokratki miały absolutny obowiązek edukacji artystycznej i tu się mogły rozwijać pod warunkiem, że nie stawało się to ich zawodem. Był dramat niesłychany na przykład Marii Szymanowskiej, która zbuntowała się strasznie ograniczeniom, zapłaciła za to wielką cenę, chciała być koncertującą artystką wolną, niezależną. No cena była wielka, ale być może była szczęśliwa. Niewątpliwie była szczęśliwa jako spełniona artystka. Była po prostu odrzucona przez środowisko, była traktowana jako niemalże kobieta lekkich obyczajów wręcz. Po prostu złamała pewne konwencje, konwenanse, po prostu miała z tego powodu poważne problemy. Niestety także związane z relacjami z mężem.
Tekla pochodziła z rodziny zamożnej, mieszczańskiej, ale jednak zamożnej. Ojciec jej pracował jako komisarz w cyrkule warszawskim policji, bowiem na Nalewkach był nalewkowski właśnie cyrkuł. To siedziba policji po prostu. Każda dziewczyna w owym czasie z tak zwanego dobrego domu musiała umieć grać na fortepianie i Tekla oczywiście tę umiejętność posiadała, no z tym, że ona wyróżniała się od innych dziewcząt tym, że miała jeszcze talent kompozytorski.
Pani Wiesławo, jak pani myśli, o co modliła się Tekla? Taka młodziutka dziewczyna,
która już była w wieku, kiedy rodzice zaczynali w domu mówić o tym, że czas wyjść za mąż. Okres, o którym mówimy, kiedy ona ma 17 lat, to jest 1851 rok. Wtedy no, było regułą, że dziewczęta w tym wieku już wychodziły za mąż. Nie dziewczęta znajdywały sobie mężów, raczej wypełniały wolę rodziców. Błogosławieństwo rodziców było bardzo ważne. Znam opowieść o pewnym małżeństwie właśnie w XIX wieku, gdzie małżeństwo no później zostało unieważnione tylko dlatego, że nie było błogosławieństwa rodziców. Więc Tekla absolutnie musiała być podporządkowana woli rodziców. I tak było.
Modliła się, żeby rodzice wybrali dobrze, wybrali właściwie, no żeby właśnie ten wybór nie był dla niej dramatem.
Otóż to. Rzeczywiście w rok po skomponowaniu utworu pod tytułem Modlitwa Dziewicy wypełniło się to, o czym ona marzyła, ale jednocześnie ona wypełniła też wolę rodziców, którzy jej znaleźli męża, a był nim Jan Baranowski. Małżeństwo Tekli trwało niedługo, stosunkowo tylko 9 lat. W ciągu tych 9 lat Tekla urodziła 5 dzieci. Nie znamy dokładnie imion tych dzieci, znamy tylko jedną z jej córek, która miała imię Bronisława. Ona odziedziczyła talent po matce i będzie w przyszłości studiowała w szkole muzycznej. Mąż był na pewno człowiekiem zamożnym, zapewnił Tekli dostatnie życie, a wnioskujemy o tym dlatego, że grobowiec, który jest na Powązkach, jest grobowcem, no, który musiał sporo kosztować.
To jedziemy, pani Wiesławo.
Jedziemy wobec tego na Powązki obejrzeć grób Tekli.
Wczoraj zeszła z tego świata w 27 roku życia świętej pamięci Tekla z Bondarzewskich Baranowska. W głębokim smutku pogrążony mąż wraz z 5 dzieci i rodzeństwem zaprasza na eksportację zwłok z kościoła księży dominikanów na Powązki.
W październiku 2007 roku, po 147 latach od śmierci kompozytorki, ukazuje się pierwsza płyta z 17 utworami Tekli Bondarzewskiej.
Jest to pierwsze na świecie wydanie albumu tej polskiej kompozytorki, zawierające 16 zupełnie nieznanych dotychczas i niewykonywanych przez 150 lat utworów Tekli Bondarzewskiej. I ogromna radość dlatego, że zaraz po wydaniu albumu wysokość sprzedaży osiągnęła wartość 10 razy przekraczającą oczekiwania wydawcy. W listopadzie płyta Bondarzewskiej, która nosi tytuł Spełniona modlitwa dziewicy, była 3 najlepiej sprzedającym się albumem w dziedzinie muzyki klasycznej w całej Japonii. a przez tydzień pierwszy po wejściu do sprzedaży była najlepiej sprzedającą się płytą muzyki klasycznej na portalu internetowym Amazon.com. Media przyjęły jej wydanie z ogromnym entuzjazmem. Ja sama jako autorka wyjaśnienia na okładkę udzieliłam 3 dużych wywiadów mediom ogólnokrajowym. Do zrobienia programu o Bondarzewskiej przymierza się japońska telewizja publiczna, a jedno z japońskich wydawnictw muzycznych zamierza wydać kopię zapisów nutowych pozostałych utworów Tekli Bondarzewskiej.
Mam jeszcze kilka innych marzeń. Chciałbym na przykład, żeby muzykę Tekli Bondarzewskiej poznali wszyscy Japończycy. Wiem, że jest to marzenie trudne do spełnienia. Chciałbym też wydać wszystkie jej utwory. Nie wiemy dokładnie, ile ich skomponowała. Będę ich szukał przez całe życie. Dlatego nie mogę powiedzieć, że wydanie płyty Spełniona modlitwa dziewicy jest równocześnie spełnieniem moich marzeń, bo ja ich chyba do końca życia nie spełnię. Tak jak się spodziewałem, modlitwa dziewicy brzmi według mamy inaczej niż powinna, więc znowu nie jest z niej zadowolona. Ale wszystkie inne utwory bardzo jej się podobają i mówiła mi, że codziennie słucha tej płyty.
Ona po prostu pisała taką muzykę, jaka z niej po prostu wypływała, można powiedzieć. Jestem przekonany, że nie pisała tej muzyki po to, żeby ją dobrze sprzedać. Że na pewno nie o to chodziło, czy się pisze na sprzedaż, czy się pisze dla samego siebie i dla sztuki czystej. No, Witold Lutosławski tak twierdził, że staraj się pisać taką muzykę, jaką sam byś chciał usłyszeć. Może jeszcze ta modlitwa dziewicy jest najmniej interesującym utworem w relacji do innych. Ten sam fakt liczby wydań zastanawia i skłania do tego, żeby próbować zebrać to, co jest rozproszone. Na pewno inaczej my sami spojrzymy na Teklę, kiedy ktoś inny ją nam poda, a jest pewne, że ona i tak na pewno znajdzie swoje miejsce właściwe. Na pewno historia sama to ustawi.
O muzyce, są muzyce.
No spójrzmy na tablicę wymieniającą sławnych muzyków pochowanych na Powązkach. No oczywiście nie widzimy tutaj nazwiska Tekli.
Znalezienie grobu nie było łatwe. Poszłam do biura cmentarza, zapytałam pana w okienku, wyjął przewodnik, sprawdził, powiedział, że takiego grobu na Powązkach nie ma i że o takiej kompozytorce nigdy nie słyszał. Musisz wejść na Powązki wejściem, które jest po prawej stronie kościoła. Prosto, skręcić na lewo, przejść za kościołem, przejść koło grobu Henryka Wieniawskiego, rodziców Chopina i za kościołem kwatera 182 w rzędzie pierwszym, jest to miejsce 27-28.
Jesteśmy przy grobowcu. Napis głosi grób rodziny Baranowskich, rok 1862. A więc ten okazały grobowiec wystawił mąż w rok po śmierci żony. Jest jeszcze napis, że grobowcem opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Tekla była już po wyjściu za mąż bardzo zaangażowana w życie rodzinne. Jeden z utworów przecież nosi tytuł Modlitwa Matki. No właśnie, zastanawiający jest młody wiek, w którym ona zmarła. Miała 27 lat po urodzeniu 5. dziecka. Takie były czasy. Na grobowcu jest zadumana postać dziewczyny w antycznym stroju. Dziewczyna łokciem podpiera kolumnę. W drugiej ręce trzyma zwinięty plik papieru, na którym widnieje napis w języku francuskim, właśnie modlitwa dziewicy.
Wie pani, pani Wiesławo, że jak patrzę na tę rzeźbę, to tak jakbym zobaczyła samą
chyba Teklę, prawda? Miejmy nadzieję, że są to rzeczywiście rysy Tekli i w ten sposób to chyba są jedyne, które do naszych czasów dotrwały. No chodź.
Z tej melodii bije jakiś szczególny promień. Jest to promień, który bije również z muzyki Chopina i Mozarta. W bijącym z jej muzyki promieniu jest ukryty smutek. Tak, żal. Jest to muzyka radosna, ale w jej głębi kryje się smutek i żal, który rozchodzi się w nieskończoność.